Zbliżała się pora Paschy Żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki, gołębie oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powyrzucał wszystkich ze świątyni. Także baranki i woły porzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: weźcie to stąd, a nie róbcie z domu ojca mego targowiska. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: gorliwość o dom twój pożera mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do niego: jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus im dał taką odpowiedź: zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dniach wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do niego Żydzi: 46 lat budowano tę świątynię, a ty ją wzniesiesz w przeciągu 3 dni? On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie jego, że powiedział, i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo dobrze wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co kryje się w człowieku. Oto słowo Pańskie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drogie siostry, drodzy bracia, Kościół daje nam dzisiaj do rozważenia właśnie ten fragment Ewangelii mówiący o oczyszczeniu świątyni. Popatrzmy na to wydarzenie, na to, co działo się w jerozolimskiej świątyni oczyma kapłanów, lewitów, uczonych w prawie, faryzeuszy. Na święto Paschy każdego roku ściągała tam niezliczona rzesza ludzi. Ocenia się, że wtedy do Jerozolimy przybywało dodatkowo około 100 tysięcy pielgrzymów. Rósł kult świątyni. W świątyni szacuje się, że składano wtedy w ofierze około 18 tysięcy baranów. To właściwie coś niewyobrażalnego. Skala tego wszystkiego, co tam się działo, właściwie jest trudna do wyobrażenia. Przybywało także wielu Żydów z diaspory, czyli z rozproszenia, z różnych stron ówczesnego Imperium Rzymskiego. Przywozili ze sobą monety noszące wizerunki różnych bóstw ówczesnych władców, a te były zakazane. Groziły jakimś fałszywym kultem. Trzeba było wymienić te monety na świątynne monety, wolne od właśnie takich nieczystych wizerunków. Więc trzeba było to wszystko u bankierów powymieniać. Wszystko właściwie po to, by mógł rosnąć i mógł być pielęgnowany kult Najwyższego, by składać mu ofiary zgodne z prawem, rzecz jasna, by to wszystko mogło się dokonywać na chwałę Boga. Tak pewnie to wszystko wyglądało w oczach ówczesnych religijnych władców. Może byli dumni z tego rozmachu, z tych wielkich liczb ludzi, pielgrzymów, ofiarowanych zwierząt. Może to było powodem ich chluby, dumy. Taki rozmach kultu jedynego Boga. Jak to wydarzenie mogło wyglądać w oczach tych, którzy akuratnie wtedy, w ten dzień, znaleźli się w jerozolimskiej świątyni przed świętami Paschy? Dostrzeżono kogoś, kto w tym wszystkim wszczął niezwykłe zamieszanie. Ktoś, kto krzyczy, rozrzuca monety bankierów, pewnie skrzętnie je zbierają. porozrzucał to wszystko, co było związane z tym trwającym wtedy handlem. To chyba jakiś szaleniec. Lepiej go nie ruszać, nie uspokajać, nie wiadomo, co jeszcze może zrobić. Wyobraźmy sobie, gdyby ktoś tutaj dzisiaj w naszej świątyni coś krzyczał, coś wywracał, ocena jednoznaczna. Mało tego, mówi słowa, które właściwie brzmią jak bluźnierstwo. Zburzcie tę świątynię, najświętsze miejsce, najcenniejsze, jedno, jedyne w całym Izraelu. To brzmi jak bluźnierstwo. Zresztą to właśnie zdanie zostanie wykorzystane potem, by przy kolejnej pasrze zostanie oskarżony właśnie o to, że namawiał ludzi do zburzenia świątyni. Oczywiście przeinaczono to Jezusowe zdanie, bo miało służyć jako oskarżenie. Tak więc w oczach pewnie przygodnych ludzi, którzy wtedy tam byli, po prostu szaleniec. A co może przeżywać Chrystus, który świadom jest tego, co właściwie powinno się dokonywać, któremu zależy na więzi, osobistej relacji z tego, którego nazywa swoim Ojcem, który właściwie będąc Bogiem, gdy przychodzi do świątyni, to On ją tak naprawdę uświęca. On to wszystko dobrze rozumie i wie. I jak trafnie zauważają uczniowie, dokonuje się w nim właśnie ta gorliwość, ta żarliwość, która pożera, pochłania właśnie w trosce o świątynię, o prawdziwy kult. I Chrystus dostrzega, że właściwie z tej całej troski o religijny wymiar kultu Izraela tak naprawdę doszło do najzwyklejszego handlu, wymiany, po prostu do targowiska. I że to wszystko ma już niewiele wspólnego z głęboką i żywą wiarą, a tym bardziej z czcią oddawaną Bogu. To dlatego bierze do ręki bicz ze sznurów i pewnie niełagodnym głosem rozkazuje, by zabrać to wszystko stąd. Ten głos jakoś nam może i nie pasuje do Chrystusa, który bierze na kolana dzieci, błogosławi je, pociesza chorych, strapionych, wlewa nadzieję tym, którzy już nawet utracili swoich bliskich, złożywszy ich do grobu. Jakoś nam te słowa, pewnie wzburzone słowa, zawierające może i najzwyklejszą ludzką złość, jakoś nie pasują do Chrystusa. Jeśli liturgia kościoła dzisiaj zachęca nas, abyśmy zatrzymali się nad tym wydarzeniem, nad oczyszczeniem świątyni, to pewnie z jednej strony dlatego, że jest tam też zawarta, choć bardzo ukryta, zapowiedź właśnie śmierci Chrystusa, ale i zmartwychwstania po trzech dniach. Zburzcie tę świątynię, zniszczcie ją, ja ją wzniosę na nowo w ciągu trzech dni. Ale to dopiero uczniowie zrozumieli po zmartwychwstaniu. Myślę, że jeśli liturgia kościoła dzisiaj zachęca nas do tego, abyśmy zatrzymali się nad tym wydarzeniem, to chyba po to, abyśmy w trzecią niedzielę Wielkiego Postu, a więc trochę tego czasu już jest za nami, ale mamy jeszcze kilka tygodni Wielkiego Postu, coś jeszcze możemy zrobić. I wydaje mi się, że zachęca nas liturgia Kościoła do tego, abyśmy zadali sobie bardzo odważne pytanie. Czy przypadkiem, pomimo że wydaje nam się, że w naszym życiu wiele rzeczy jest rzeczywiście w porządku, przychodzimy tutaj, świętujemy Dzień Pański, wielu przejęło się pierwszym piątkiem, czwartkiem, sobotą, wielu z nas przyjdzie na gorzkie żale. Wszystko w naszych oczach wygląda tak naprawdę dobrze, w porządku. Znamy przykazania, które nam także przypomniało pierwsze czytanie. Jesteśmy zgodni z tym duchem przykazań, zgadzamy się z nimi, że są słuszne, Wszystko wydaje nam się dobrze, tak jak być powinno. Ale to odważne pytanie to jest pytanie o to, czy przypadkiem gdzieś w moim życiu nie ma czegoś, czego może jeszcze nie dostrzegam zupełnie, a co domaga się oczyszczenia, wyrzucenia, powywracania do góry nogami. Czy może nie ma czegoś takiego w moim życiu, na które patrzę oczyma trochę tak jak uczeni w piśmie. Wszystko jest właściwie w porządku, wszystko dobrze, tak być powinno. A może trzeba spojrzeć na to nieco oczyma Chrystusa i prosić Go o to, by nam wskazał coś, co w moim życiu, w świątyni mojego życia, tak mówi święty Paweł o naszym ciele, ale mówi także o całej naszej osobie, że jest świątynią Ducha Świętego. Że tam nie ma czegoś, co bardziej przypomina targowisko niż żywą wiarę? A może moja wiara stała się takim targowaniem z Bogiem, jak Bóg da upragnione zdrowie, pomyślność, to czy tamto, to ja zrobię w duchowym życiu to czy owo. Może cała wiara stała się nieco takim targowaniem się z Bogiem. A może jest po prostu coś, co trzeba tak naprawdę bardzo boleśnie wskazać, boleśnie, jakby przy pomocy bicza ze sznurów, co musi nieco boleć. Może jest coś, na co powinniśmy zwrócić uwagę, czego właściwie może nie dostrzegamy zupełnie. Bywa, że ktoś nam zwraca uwagę i to boleśnie. Pewnie tam w tej zdaniu kryje swój ból, żal. Czasami jest jakieś uogólnienie, które nie jest słuszne. Bywa, że ktoś mówi ty nigdy albo ty zawsze i potem jest określenie coś tam. W tym nigdy, w tym zawsze oczywiście kryje się jakieś nieprawdziwe oskarżenie. Ale może warto w takim zdaniu przypatrzeć się temu zdaniu i wyszukać tam, może jest jakaś odrobina prawdy o mnie, której ja tak naprawdę zupełnie nie widzę. Prośmy dzisiaj Boga, by nam pokazał, nawet jeśli słyszymy to wypowiedziane nieco wzburzonym głosem kogoś z bliskich, albo jeśli to nieco zaboli, tak jak musi boleć bicz sporządzony ze sznurów. Prośmy jednak, abyśmy mieli odwagę zobaczenia tego, co wymaga oczyszczenia, wyrzucenia, wywrócenia do góry nogami. Ale czyńmy to także z głęboką jakby ufnością. Bo człowiek buduje coś czasami przez 46 lat, czyli długo, przez połowę swego życia. Albo gdy coś odkryje, że jest jakąś ukrytą wadą, na którą się nie zwracało uwagę, że tak naprawdę jest to jakimś zadaniem na całe moje dalsze życie, na kolejne 46 lat. Po ludzku to bardzo trudne, właściwie prawie że niemożliwe, by to wybudować, by to zmienić, uczynić. Ale równocześnie podchodźmy do tego z taką wiarą, że Bogu wystarczą 3 dni, by wznieść wszystko na nowo, by to zmienić. Prośmy więc, by ta dzisiejsza liturgia słowa była przez nas przyjęta z jakąś taką wielką odwagą. Może zobaczymy coś, co stało się targowiskiem w moim życiu, czego zupełnie dotychczas nie dostrzegałem. Ale równocześnie patrzmy na to z wielką ufnością, że w tegorocznym Wielkim Poście Bóg przez 3 dni może wznieść coś zupełnie nowego w świątyni mojego ciała. Amen.